plastik stał się nieodłącznym elementem naszego życia. Zużycie jednorazowych produktów wymknęło się jednak spod kontroli. Co możemy zrobić z plastikiem i jak nie doprowadzić do tego, aby gromadził się nadal? Nazywam się Przemysław Przybylski, a to jest hashtag Mniej Plastiku. Biodegradowalny podcast o tym, jak możemy wspólnie poradzić sobie z nadmiarem tworzyw sztucznych w środowisku. Gdybym zadał wam pytanie, czy używacie plastiku w tej chwili, to pewnie skłamalibyście, mówiąc nie. No bo z czego jest obudowa głośnika lub słuchawek, na których słuchacie właśnie tego podcastu? Co jest w telefonie albo komputerze, z którego go puszczacie? Co jest w pojeździe, którym jedziecie, a co na sprzęcie, którego używacie na siłowni? Nie da się zaprzeczyć, że plastik jest nieodłącznym elementem naszego życia i jest często wykorzystywany w sposób pozytywny. Na przykład przy tworzeniu środków transportu, sprzętu elektronicznego czy produktów zapewniających bezpieczeństwo. Tych tworów używamy akurat często i długo. A wiecie, skąd pochodzi słowo plastik? A pochodzi od greckiego plastikos i oznacza zdolny do bycia formowanym. I właśnie ze względu na tę właściwość i na to, że przez nią stał się tak łatwy w użyciu, plastik zyskał też swoją ciemną stronę. Wszelkie jednorazowe produkty stworzone z plastiku momentalnie stają się śmieciami. Reklamówki, słomki, kubki czy też folie, w które pakowane jest jedzenie. Co gorsza, każdy z nas, Europejczyków, zużywa ponad 100 kg plastiku rocznie. Odpady, które w ten sposób wytwarzamy, lądują głównie na wysypiskach, ale sporo z nich zaśmieca też lasy i rzeki. A czy zdajecie sobie sprawę, że każdej minuty na świecie do wody trafia aż 19 ton nowych odpadów? Są po prostu wszędzie. Na środku Wielkiego Oceanu, w gorących wodach Morza Czerwonego, ale i dużo bliżej nas, w naszym Bałtyku. Wydawałoby się, że osoby żyjące w głębi lądu mogłyby stwierdzić, że w takim razie ich ten problem nie dotyczy, ale to nieprawda. To nie jest tylko problem osób żyjących nad morzem, bo do morza plastik trafia również rzekami, a do rzek, sami wiecie. I to nie jest tak, że powodujemy tylko to, że krajobraz jest nieładny, ale jak pokażemy w tym podcaście, problem jest dużo szerszy. Sam plastik wraca do nas w sposób, który nie przyśniłby się nawet twórcom najstraszniejszych horrorów. Ale więcej o tym później. Teraz zacznijmy od początku. Od 2020 roku bank Crédit Agricole znacznie zwiększa swoje zaangażowanie w ekologię, a konkretnie w rozwiązanie problemu plastiku. Mówił o tym Jean-Bernard Mas, Senior Country Officer Group Crédit Agricole w Polsce. Opowiedział mi o tym, kiedy wspólnie zbieraliśmy śmieci.
Myślę, że powinniśmy pracować w... O, niezły, biorę. Super, więcej plastiku w worku, mniej na plaży. Myślę, że powinniśmy działać w kilku kierunkach. Jeden to, żeby jako bank upewnić się, że sposób, w jaki prowadzimy biznes, zachęca naszych partnerów, żeby iść w tę zieloną stronę. To znaczy, że w kontekście kont i pożyczek musimy mieć produkty, które są związane z ochroną planety. Więc to musimy zrobić jako bank w naszej głównej działalności. Ale jako bank produkujemy również dwutlenek węgla, produkujemy śmieci. I tutaj też w naszym codziennym zachowaniu musimy zrobić rzeczy z większym szacunkiem dla środowiska. Mam na myśli mniej dwutlenku węgla, ale nie tylko jego, tylko wszystkiego, co nie jest dobre dla środowiska. I robimy to na różne sposoby. Zrobimy to zmieniając naszą flotę samochodową, idziemy w hybrydy i auta elektryczne. I zrobiliśmy to zmieniając siedzibę. Nowa jest zdecydowanie bardziej eko niż poprzedni budynek. I cała technologia pomaga iść w tę stronę. I uważam, że to, co możemy zrobić, aby edukować ludzi nie tylko wewnętrznie, ale dookoła nas, jest bardzo ważne. Więc ważne jest, żebyśmy pomagali całemu światu utrzymać stabilność środowiska i nie iść w stronę, która sprawia, że sytuacja wymyka się spod kontroli.
Z kolei na otwarciu nowej ekologicznej siedziby firmy we Wrocławiu mówił o tym Piotr Kwiatkowski, prezes Credit Agricole Bank Polska.
Jak my rozumiemy tą naszą społeczną odpowiedzialność biznesu jako bank? Rozumiemy takie trzy główne obszary, to jest tak zwana zielona bankowość. Drugim obszarem jest ograniczony wpływ na środowisko, ograniczony wpływ w sensie negatywnym, czyli ograniczenie zanieczyszczeń, jakie emitujemy. No i trzeci obszar to jest taka, powiedziałbym, czysto społeczna rola, czyli dostępność, brak wykluczeń.
I zależy nam na tym, żeby edukować i zmieniać podejście ludzi do plastiku, żeby nasze działania stały się inspiracją dla innych firm i również dla każdego Polaka. Ale uspokoję Was, w tym podcaście Bank Credit Agricole będzie występował tylko okazjonalnie jako przykład pozytywnych działań na rzecz środowiska. Natomiast w historiach, które będę opowiadał, skupię się przede wszystkim na problemie plastiku. Zresztą nie jestem jedyną osobą, której zależy na budowaniu świadomości w tym temacie. Jednym z czołowych polskich działaczy w obszarze ekologii jest Dominik Dobrowolski. Połączyliśmy siły, żeby mieć pewność, że prowadzone przez nas działania będą pod opieką eksperta.
Akcja ma być jakby początkiem albo kontynuacją zmiany świadomości. To jest jeden z wielu, tak myślę, pozytywnych takich aspektów działań edukacyjnych. Edukujmy, nie śmiećmy, sprzątajmy, spotykajmy się, bądźmy dla siebie życzliwi. Na pewno jesteśmy w stanie ten kawałek świata, naszego polskiego świata poprawić, powalczyć z zaśmieceniem, ale jest jeden warunek. Musimy to robić wspólnie. Nikt nigdy w pojedynkę nie uratował niczego praktycznie, tym bardziej świata. Zatem zapraszam, przyłączajcie się. To fantastyczna impreza.
Ta fantastyczna impreza to Bałtycka Odyseja. Kiedy ostatni raz byliście nad Polskim Morzem? Ja wybrałem się tam 5 dni przed tym nagraniem właśnie po to, żeby w tej Odysei uczestniczyć.
Jesteśmy na pierwszym etapie Bałtyckiej Odysei. Jesteśmy obok gazoportu w Świnoujściu i przed nami bardzo daleka droga aż do Piasków na Mierzei Wiślanej. To ponad 500 km. Będziemy szli tą drogę w 10 etapach. W jednym miesiącu, jeden weekend poświęcimy na spacerowanie po plaży, zbieranie plastikowych odpadów i edukowanie, dlaczego plastik jest problemem i jak można sobie z tym problemem radzić. To pierwsza tego typu akcja w Polsce. Mam nadzieję, że będzie przyłączać się do nas sporo osób, które o niej usłyszą po drodze. Nie trzeba przechodzić całej trasy łącznie. Można dołączyć do każdego z etapów osobno. Ważne by było nas jak najwięcej. Ważne, by jak najwięcej ludzi dowiedziało się o tej akcji. A dzięki tej akcji, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się o tym, że plastik jest problemem, zanieczyszcza naszą planetę. I musimy sobie z tym problemem poradzić.
O samej akcji Bałtycka Odyseja dowiecie się więcej z kolejnych odcinków tego podcastu. Teraz mogę powiedzieć, że udział w niej dał mi wyjątkową szansę, żeby porozmawiać z ludźmi, którzy nie są obojętni na losy świata. Z ludźmi, którzy są skłonni poświęcić swój weekend na to, żeby posprzątać plażę. Mogliby robić cokolwiek innego, odpoczywać, realizować swoje pasje, podróżować, ale zdecydowali się bezinteresownie zbierać śmieci. Były z nami osoby takie jak Paulina, która wytłumaczyła mi, dlaczego do nas dołączyła.
Wiesz co, myślę sobie, że my na co dzień nie uświadamiamy sobie takich problemów. Ja mam tu koleżankę, właśnie taką ekoświruskę, dzięki której od dłuższego czasu noszę już chociażby szmacianą torbę na zakupy. Bo kupując jednorazówkę, widziałam jej twarz.
Koleżanka się uśmiecha.
Tak, teraz uśmiecha się, wcześniej się krzywiła. Mam nadzieję, że nie pomijam śmieci. Ale no tak jak mówię, myślę, że na co dzień nie uświadamiamy sobie tego problemu i takie akcje są bardzo ważne, żeby gdzieś... A nie, to drewno. Żeby gdzieś pokazać, jaki to jest istotny problem i uświadomić sobie to też i wykorzystać na co dzień.
W ostatnich latach bardzo dużo mówi się o tym, że musimy ratować Ziemię. Bycie eko w zasadzie przestało być opcją, a stało się obowiązkiem każdego człowieka. i dobrze, że jest wiele osób, które to nagłaśniają.
Wiesz co, jest bardzo dużo teraz osób, które w ogóle ten problem nagłaśniają i nie tylko, nie wiem, w telewizji, ale jest mnóstwo chociażby blogerek, czy instagramerek, czy teraz w ogóle w mediach społecznościowych. Między innymi ostatnio nawet na targach książki nasz oddział Komisji Europejskiej sprowadził do Wrocławia instagramerki właśnie Zero Waste, Aretę Szpurę, tam była Sylwia Majher. To są dziewczyny, które... Kasia chyba Węgro... Nie pamiętam nazwiska. W każdym razie to są osoby, które naprawdę żyją i też edukują w tym temacie, więc... No słyszymy o tym.
I całe szczęście, że coraz więcej ludzi o tym mówi, bo od edukacji to się wszystko zaczyna. Kilka osób przyznało mi się, jak wyglądało ich życie, zanim zaczęli przejmować się środowiskiem. Między innymi Ania, którą jej koleżanka nazwała ekoświruską.
Wiesz co, to jest chyba kwestia świadomości. Ja nie wiem, myślę, że już ze 2 lata staram się żyć zgodnie z duchem Zero Waste. Nie pamiętam, kiedy ostatnio użyłam plastiku, kiedy wzięłam reklamówkę, kiedy wzięłam foliówkę. Mam swój bidon, piję wodę z kranu. Tak naprawdę chyba zdecydowałam się na to w momencie, kiedy uświadomiłam sobie, ile butelek plastikowych po wodzie mineralnej wyrzucam tygodniowo i miesięcznie. A wnoszenie 1,5-litrowych butelek wody na 6. piętro, czy tam na 3., to jest nic fajnego, więc zaczęłam pić kranówkę, zaczęłam się interesować tym, jak wygląda moje otoczenie i zaczęłam redukować.
A 2 lata temu o tym nie myślałaś?
Nie miałam świadomości, nie zastanawiałam się może nad tym, o może tak, bo to wymaga zatrzymania się i spojrzenia trochę dalej niż na czubek własnego nosa. I tak jak w dzieciństwie przestałam rzucać papierki pod nogi, idąc ulicą, bo pomyślałam sobie, że gdyby każdy rzucił jeden papierek, to przecież w mojej klasie jest 30 osób, 30 papierków co 15 minut, to jest ogrom śmieci. I tak jak wtedy przestałam śmiecić i przestałam, czyli zaczęłam na to uwagę zwracać i terroryzować moje otoczenie, żeby nie śmiecili.
Oczywiście o takim terroryzowaniu możemy sobie żartować, ale temat jest poważny i powinniśmy budować jak największą świadomość zagrożeń związanych z plastikiem. I wychodzi też na to, że nawet osoby bardzo zaangażowane w działania na rzecz środowiska kiedyś nie miały wystarczającej świadomości, czyli każdy kiedyś zaczynał. Posłuchajmy, jak wyglądało życie Kasi, zanim zaczęła być eko.
Kiedyś po pierwsze nie segregowaliśmy śmieci, po drugie nie za bardzo zwracałam uwagę, w czym kupuję dane produkty. Nie zwracałam też uwagi, z czego one się składają, na przykład środki do sprzątania, na przykład zwykły Domestos. No jest to rzecz okrutnie toksyczna, więc to już wyeliminowałam.
Kasia powiedziała mi też, dlaczego uważa, że powinniśmy działać jak najszybciej.
Bo strasznie się martwię, że nasze kolejne pokolenie będzie już miało zdecydowanie trudniejsze życie, że nie będzie dla nich tych środków, nie będzie dla nich tyle wody, ile potrzebujemy. Może nie być tyle jedzenia. Po prostu jest nas w tym momencie tyle i tak bardzo eksploatujemy naszą planetę, że nasze środki się w końcu wyczerpią, a to, co robimy teraz, nie dbając o nią, no jeszcze bardziej przyspiesza ten stan. I ja sądzę, że nasze kolejne pokolenie no już będzie miało trudno. A ja bym chciała, żeby jednak mieli choć trochę lepiej. I dlatego bardzo się staram dbać o środowisko i minimalizować szkody, które wyrządzam. Po prostu życiem. No bo wiadomo, że zużywam środki na co dzień. Jedzenie, picie, ubrania, używam transportu. No to wszystko, to są wszystko nasze zasoby, które tracimy. Zasoby, które się bardzo trudno odnawiają, jak woda i energia. I staram się minimalizować ten ślad węglowy, który po sobie pozostawiam.
Ja też się martwię. Martwię się, że nie zdążymy oczyścić naszej planety na czas. Martwię się, że nie będziemy zdolni do bycia formowanymi. Martwię się tym bardziej, że często słyszę takie oto niepokojące głosy.
A co za różnica, że wezmę zasłonką? Przecież to tyle co nic.
Kubki plastikowe są dużo wygodniejsze niż noszenie swojego bidonu.
To nigdy nie powiedział, albo przynajmniej nie słyszał kiedyś takiego zdania. Niech pierwszy rzuci kamieniem. To nie chodzi o to, żeby mieć absolutnie kryształową przeszłość, ale żeby bardziej świadomie podchodzić do przyszłości. Zresztą wspomniałem, że plastik jest przydatny w wielu aspektach i myślę, że warto tu doprecyzować, jakiego plastiku powinniśmy się pozbyć. Więcej o tym Dominik.
Z naszej cywilizacji powinniśmy wyeliminować elementy jednorazowe, takie, które zamieniają się błyskawicznie w śmieci. Generalnie pojęcie śmieci powinniśmy wyeliminować z naszego życia. Śmieci. To wszystko, z czego korzystamy, powinno być materiałem zawracalnym. Tak, tworzywa można w nieskończoność przetwarzać, tylko jest jeden podstawowy warunek. Muszą trafiać do selektywnej zbiórki, muszą być zakłady recyklingu i muszą być koncepcje, co dalej z nich produkować. I wtedy możemy z nich korzystać bez naruszania systemów ekologicznych na świecie. Ale to nie dotyczy tylko plastiku, to dotyczy wszystkich materiałów, szkła, metalu. Jeżeli coś produkujemy i wyrzucamy, to natychmiast to coś się zamienia w śmieć. Jeżeli plastik będziemy segregować i będzie poddawany recyklingowi, będzie ok, ale tak nie jest. Bardzo duża część tworzyw po prostu jest niezagospodarowana.
Skoro plastikowe jednorazówki trafiają do mórz i oceanów, to co się z nimi później dzieje?
Tak, i ten polietylen zamienia.
Czyli trochę się już rozłożył.
Rozdrobnił.
Rozdrobnił.
Tak, używajmy tego słowa. Rozkłada się biomasa.
Przy rzeczy rozdrobnią, to będzie coraz trudniej.
Będzie to niemożliwe. No, zamienia się.
Nie można ich potem zbierać.
Zamienia się. Tak, możemy wyłowić w rybie. I później tą rybę możemy zjeść. To coś małego nazywane jest mikroplastikami. Te mikroplastiki już wchodzą w układ pokarmowy zwierząt, są wbudowane w strukturę roślin i po prostu zamieniają się w część natury, ale w związku z tym, że plastik ma taką charakterystyczną cechę, że zachowuje się taki drobny plastik jak gąbka, więc ryba nie tylko zjada sam plastik, ale też to wszystko, co można powiedzieć, plastik przyciąga. Czyli generalnie samo świństwo. Czyli w tym leży problem. Dużą butelkę z plaży łatwo podnieść. To, co teraz robimy, to jest najłatwiejsze, najprostsze. Najgorsze będzie, można powiedzieć, ochrona Bałtyku, ochrona mórz przed tym mikroplastikiem, bo to jest praktycznie nieusuwalne. Nieusuwalne i dlatego wszystko musimy zrobić, żeby tą edukację ekologiczną rozpocząć na lądzie, bo właśnie na lądzie zaczyna się zanieczyszczenie Bałtyku.
Czyli istnieje szansa, że jeśli kiedyś wyrzuciłem plastikową reklamówkę do wody, to ona do mnie wróciła w jedzeniu. Na usta ciśnie się stwierdzenie, że to jest chore. No ale przecież rzeczywiście nie jest to zdrowe. Tym bardziej, że zdarza się bardzo często, że takie plastikowe drobiny są obrastane w wodzie przez żyjące drobne ustroje, więc ryby i inne stworzenia traktują je jak pokarm, nieświadomie skazując się na zagładę. Ekolodzy szacują, że z powodu zatrucia plastikiem na całym świecie ginie ponad 1 000 000 ptaków i około 100 tysięcy ssaków rocznie. Powodów, żeby zacząć działać, jest mnóstwo. Ale od czego zacząć? Jest kilka ekoaktywności, na które ludzie decydują się w pierwszej kolejności. Na przykład ograniczają wykorzystanie plastiku podczas zakupów. Nie pakują do foliówek, kupują wodę w szklanych butelkach. Po prostu zauważają ilość tworzyw sztucznych w swoich codziennych czynnościach i decydują się na zmianę. Tylko nie zawsze jest to takie proste, jak by się mogło wydawać. Wytłumaczyli mi to Małgosia i Piotr.
Jakie są największe problemy? Jakie są największe bariery, które utrudniają takie życie w zgodzie z naturą?
Przede wszystkim ludzie i ich podejście do życia. Mnie to nie dotyczy, ja tego nie muszę, ja tego nie chcę. Mentalność przede wszystkim.
No ale też jesteśmy otoczeni też, tak? Sprzedawcy oferują jedzenie w plastikach, no także gdzieś to wszędzie jest dostępne. Jakby takie najtańsze źródło, z którego korzystają producenci, tak? Więc to jest, myślę, że...
Ale to prawda jest też taka, jak się zmienia kształt konsumenta w przebiegu pewnego czasu kiedyś, zaczęto nas otruwać, tak? Dodawano byle co i jak co, ludzie kupowali. Dzisiaj konsument jest dużo bardziej świadomy i żąda, a nie, że a dobra, producent, że tak powiem, nie będzie zwracał na to uwagę. Dzisiaj po prostu to my kształtujemy to wszystko.
Czyli każdy z nas, idąc do sklepu, podejmuje decyzję, czy weźmie banana w plastikowej torebce, czy weźmie banana po prostu luzem, bez żadnego opakowania. Dokładnie. I w ten sposób wpływamy na kształt środowiska.
Dokładnie. Tak. Nawet niech będzie to, że 1 czy 10% osób zmieni podejście, a to jest w setkach, tysiącach ton wyrażone od razu.
I już producenci to odczują.
Najczęściej w sklepach mamy pewien wybór. Pomidory wziąć w plastikowym pudełku czy luzem. Banany schować do worka foliowego czy nie. Ser kupić w opakowaniu czy na wagę na odpowiednim stoisku. Kupować produkty importowane czy polskie. Jeśli w każdej z tych sytuacji będziemy wybierać opcję zdrowszą dla środowiska, będziemy mieć na nie pozytywny wpływ. Ba, suma tych działań będzie miała jeszcze większą moc. A kiedy zaangażuje się w to każdy człowiek, naprawdę możemy dużo zmienić na lepsze. Wymieniłem kilka przykładów, ale wolontariusze na Bałtyckiej Odysei i na otwarciu nowego biura podsunęli mi ich znacznie więcej.
W ogóle staram się używać mniej chemii w domu. Następny krok to będzie tworzenie własnych środków czystości. No a teraz cóż, nie jemy mięsa już od dawna. Ograniczamy nabiał, bo to też ma przeogromny wpływ na ocieplenie naszego klimatu. I staramy się kupować rzeczy bez opakowań, po prostu. Jak tylko mamy możliwość, kupujemy coś na wagę, idziemy do sklepu z własnym pojemnikiem, po na przykład pestki słonecznika albo dyni. W sklepie nie korzystamy z żadnych reklamówek, kupujemy rzeczy luzem, na wagę. Oczywiście jak tylko się da, bo czasem nie ma takiej możliwości. Ale jeśli tylko tak, to jak najbardziej z tego korzystam i staram się po prostu minimalizować śmieci, które po sobie zostawiam. Nie kupujemy też za dużo nowych ubrań na przykład. No to też jest ważne i wiele osób, które przyjmują się środowiskiem, nie zdaje sobie sprawy z tego, głównie kobiet. I mimo wszystko teraz co i rusz słyszę, która tam poszła polować na wyprzedaże. A to też nie o to chodzi, więc tutaj też jak najbardziej się mocno hamujemy, stopujemy. Nie kupujemy zbyt wiele nowych rzeczy. Po Buty Górskie jechaliśmy do naszego domu rodzinnego, do Ostrowa w piątek wieczorem, bo nie mieliśmy ich tutaj. Zamiast na przykład kupić sobie coś, tak? I mieć powiedzmy spokojny piątek i sobotę rano, żeby się jeszcze przespać. A mieć kolejne buty, więc to są takie rzeczy. One trochę kosztują tego poczucia komfortu i wygody, ale wydaje mi się, że trzeba. No nie wspomniałem już o takich rzeczach, jak wiadomo, filtrowanie własnej wody. Nie? Poza jakimiś podróżami, to nie kupowanie jej. No i po prostu taki zdrowy rozsądek, że nie wiem, nie potrzebuję słomki, nie potrzebuję jednorazowego widelczyka, nie potrzebuję tego, a tamtego. My tak naprawdę nie potrzebujemy tak wiele rzeczy. Nie potrzebujemy co pół roku wymieniać telefonu. Mój komputer ma ze 12 lat chyba.
I działa?
No i ciągnie, tak. Więc to też można sobie w głowie przestawić, że niekoniecznie wszystko musi być nowe, szybko śmigać, a starą elektronikę musimy wywalać.
To była Kasia. Z kolei na otwarciu Agnieszka powiedziała mi:
ja prywatnie nie korzystam z plastików. Jeżeli idę do sklepu, to nie korzystam z jednorazówek, więc jedynie albo w woreczki, albo w ogóle bez woreczków. To jest jedna rzecz. Korzystam albo z komunikacji miejskiej, ale w większości jeżdżę rowerem, a tym bardziej teraz pogoda też sprzyja.
Jest jeszcze Kinga, a później Ania.
Kiedy to się zaczęło?
No, kilka lat temu, jeszcze jak mieszkałam w Pile, w swoim rodzinnym domu, to tam się zaczęło segregowanie śmieci. Teraz od jakiegoś czasu nie jem mięsa. To też takie trochę ekologiczne w sumie. No i co jeszcze? Plastiku nie używam. Staram się bynajmniej. Ostatnio coś użyłam, ale też to było taką na mniejszą skalę niż kiedyś. Zaczęłam używać drewnianych szczoteczek do zębów na przykład. No nie wiem, coś w tym kierunku zaczęłam robić, tak? Nie. Teraz właśnie ta Odyseja też dobry punkt, oczyszczanie plaż, także to też jest fajne, podoba mi się ta inicjatywa, dlatego się zapisałam. No i kocham też morze, tak? Nasze polskie, tak? I nie lubię, jak jest zaśmiecane, też to wygląda strasznie, jak ludzie zaśmiecają, staram się też nie śmiecić. W ogóle to nie lubię śmiecić. Jak to nawet malutki papierek, to zawsze do kieszeni.
Zobaczyłam, że mogę robić jeszcze inne rzeczy, które nie wymagają ode mnie zbyt wiele, bo zabranie własnej torby
bawełnianej na zakupy, to nie jest jakiś przerastające mnie zadanie.
To są rzeczy, które powinno się robić w codziennym życiu, ale można robić więcej. I dlatego właśnie zorganizowaliśmy Bałtycką Odyseję, która spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem.
Dlaczego tu jesteście?
Dlatego, że to jest ważna inicjatywa i też nam zależy, żeby nasza planeta była czysta. No i chcemy, jeżeli są takie akcje zorganizowane, no to chcemy w nich uczestniczyć. A poza tym piękna pogoda nam dopisuje. No to tym bardziej zachęca.
Rzeczywiście wiatru nie ma.
Aktywności.
Czas aktywności z dzieckiem.
Tak.
Ile ma córka?
16 miesięcy.
I od małego już ją będziecie uczyć, że trzeba z plastikiem walczyć?
Dokładnie. Oczywiście. Właśnie tak. Tak, właśnie taki
jak
mamy
możemy,
zamiar.
To wybieramy szkło.
Żeby uczestniczyła też z nami razem, żeby wiedziała, co jest ważne.
Jak ma na imię?
Wartości. Oliwia.
Oliwia, powiesz parę słów?
Oliwia jest pod wrażeniem teraz morza.
Pogody.
I pogody.
Takie zachowania zdecydowanie pochwalam. To, że powinniśmy posprzątać planetę i zostawić ją naszym dzieciom w lepszym stanie niż ją zastaliśmy, to jedno. A drugie to to, że ten proces będzie trwał niestety bardzo długo i powinniśmy edukować nasze dzieci od najmłodszych lat, żeby nie zaśmiecały otoczenia i kontynuowały naszą misję. Dzieci są przecież zdolne do bycia formowanymi przez rodziców. Oliwia nie była zresztą jedynym dzieckiem na Bałtyckiej Odysei.
A dlaczego tutaj przyszłaś zamiast siedzieć w domu? Bo dzisiaj jest sobota rano, nie trzeba iść do szkoły, a tobie chciało się wyjść z domu i przyjść tutaj na plażę?
Tak.
I mama kazała.
Nie, tak żeby posprzątać tą plażę, tak sobie pochodzić tutaj.
A dlaczego to jest dla ciebie ważne, żeby posprzątać plażę?
Nie wiem jeszcze.
Koleżanki sprzątają w szkole?
Tak.
Tak?
Tak.
A bo pani kazała, czy sami chcecie?
Sami.
No dobrze, cieszę się.
Luiza może jeszcze nie wiedzieć, dlaczego to jest dla niej ważne, ale pozytywny nawyk już się w niej kształtuje. W trakcie akcji rozmawiałem też z Jean-Bernardem Massem.
Dlaczego przyszedłem? Bo uważam, że to ważne, żeby każdy, kto może, zobowiązał się do takich rzeczy, bo dotyczą one nas wszystkich. Poza tym jestem prezesem tej grupy w Polsce i ciąży na mnie odpowiedzialność za to, bo musimy dawać innym przykład. Nie wystarczy tylko powiedzieć, powinniśmy to zrobić, albo musimy działać na rzecz środowiska, ale trzeba faktycznie to robić. Trzeba pokazać, że to nie tylko puste słowa, ale że faktycznie to robimy. Bo to będzie miało znaczenie, jeśli wszyscy się zaangażują. Więc dlatego tutaj jestem i uważam, że to jest ważne. I jestem szczęśliwy, że jestem tu z naszymi zespołami i wszystkimi ludźmi, którzy dołączyli. I jest nas tutaj całkiem sporo, co jest krzepiące na przyszłość.
Świetnie, że ludzie chcą się tak angażować w działania ekologiczne i że niektórzy robią tak dużo. Każde drobne działanie zbliża nas do tego, żeby na świecie było mniej plastiku, szczególnie tego najgorszego, jednorazowego. Ale jak na początku zauważył Dominik Dobrowolski, tym większe szanse na sukces mamy, im więcej stron się zaangażuje. Jeśli mieszkańcy będą segregować śmieci, ale miasto wyrzuci je wszystkie do jednego worka, to będzie bez sensu. Jeśli sklepy nie dadzą alternatywy do plastikowych toreb, jeśli producenci będą pakować wszystko w plastik, jeśli w firmach królować będą plastikowe butelki. Wiecie, o co chodzi. Dlatego cieszy mnie, że nie tylko my prywatnie idziemy w dobrą stronę. Samorządy też są zdolne do bycia formowanymi i czynią kroki, żeby w miastach żyło się lepiej. Opowiedział mi o tym prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.
No, realizujemy już od kilku miesięcy program Zero Waste między innymi. Zaczynamy od siebie, bo tak jest najłatwiej i tak jest najuczciwiej, aby zacząć od siebie, znaczy zacząć od urzędu. Powoli wycofujemy naczynia plastikowe, butelki plastikowe. Już widzę, że ich ilość została istotnie zredukowana.
Prezydent wspomniał też, dlaczego to ważne, żeby firmy takie jak Crédit Agricole angażowały się w działania ekologiczne.
No, wydaje się, że takie firmy jak Crédit Agricole, a dodajmy, że w warunkach wrocławskich to jest jeden z największych pracodawców, jedna z najważniejszych firm, silnie obecna na wrocławskim rynku, przestrzeni miasta. Tego typu firmy wyznaczają też pewne trendy po prostu. One wyznaczają pewne kierunki zachowań, które później inni mogą nawet powinni naśladować. Dlatego tak ważne jest, aby dawać po prostu świadectwo, aby dawać przykład. Ja się bardzo, bardzo cieszę, że Crédit Agricole właśnie to świadectwo i ten przykład daje. I tak dużo czasu temu poświęcę.
I rzeczywiście, wspomniałem, że dla banku ważne są takie działania. Trzeba zwracać uwagę na nawet najdrobniejsze rzeczy. Małe działania, które spowodują, że będzie mniej plastiku. Dlatego od stycznia 2020 roku mamy nową, bardziej ekologiczną siedzibę. I jasne, to nie do końca małe działanie, ale jak wyjaśni Beata Janczur, wiceprezes Crédit Agricole, to duże działanie jest wypełnione wieloma małymi.
Ta siedziba była budowana już z zamysłem siedziby ekologicznej. Po pierwsze dlatego, że absolutnie jesteśmy głęboko przekonani, że to jest jedyna droga. Po drugie dlatego, że w tej siedzibie funkcjonują nasi pracownicy, w tej chwili to jest 1200 osób, docelowo 2100. A dla nas absolutnie jest bardzo ważne, w jakim środowisku pracownicy mogą funkcjonować. Zależy nam na tym, żeby siedziba również sprzyjała nie tylko możliwości budowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, ale była też spójna z tym, w co nasi pracownicy wierzą. Mamy młodych ludzi, którzy są bardzo mocno zorientowani na działania ekologiczne, sami z siebie, i w tym momencie stworzenie takiej siedziby przy współudziale pracowników i ich bardzo mocnym głosie, opinii dotyczącym zarówno sposobu projektowania, wykorzystania materiałów, przemyślenia rozmaitego rozkładu przestrzeni, to jest stwarzanie takiego miejsca, które jak gdyby odzwierciedla ekologię i dzięki tej ekologii daje szansę ludziom realizowania się w sposobie działania i współpracy zgodnie z wartościami i przekonaniami. Natomiast zespół projektowy zadbał o to, żeby pracownicy brali udział w decyzjach. Czyli na przykład, kiedy dokładnie projektowaliśmy, jaki wybieramy styl budynku, jak będą wyglądały przestrzenie, to nasi pracownicy podjęli tę decyzję. Bo jeżeli 1% pracowników banku ma 50 lat, a pozostali są dużo młodsi, a spędzają tutaj mnóstwo czasu, to ta przestrzeń, to oni wypowiadają się na temat tego, w czym czują się dobrze. Pracownicy odpowiadali na pytania związane z transportem, z organizacją pracy, z wykorzystaniem przestrzeni socjalnych, z doborem mebli, z wszystkim tak naprawdę. Wszystko opiniowali nasi pracownicy.
Czy chwalimy się tą siedzibą? Oczywiście, ale nie z próżności absolutnie. Chwalimy się, żeby dać przykład innym firmom, żeby pokazać, że biznesowe działania ekologiczne mogą przybrać duży rozmiar, jak przeprowadzka do budynku bardziej przyjaznego środowisku, albo mały, jak wyeliminowanie plastikowych butelek i zastąpienie ich szkłem lub nieużywanie papieru. W Polsce mamy trochę firm, które mogłyby zdecydować się na te duże kroki, ale zdajemy sobie sprawę, że większość biznesu reprezentują małe i średnie przedsiębiorstwa, których budżety są dużo niższe. One mogą zaczynać od tych drobnych akcji. Trzeba jednak pamiętać, że w rzeczywistości działania nigdy nie są realizowane przez marki, ale przez ludzi, którzy je reprezentują. I to wy, słuchacze, jako reprezentanci firm, w których pracujecie, możecie mieć wpływ na to, czy dany biznes będzie przyjacielem czy wrogiem środowiska. Firmy są zdolne do bycia formowanymi. Praca jest tak dużą częścią naszego życia, że ciężko jest być eko tylko prywatnie, a służbowo już nie. Paradoksalnie wszyscy powinniśmy być jak plastik, zdolni do bycia formowanymi. Powinniśmy przyjąć formę osób, które używają mniej plastiku. Każdy powinien się zaangażować, bo każda dodatkowa akcja ma znaczenie dla środowiska.
To jest tak jak zareagowaniem na język nienawiści, na mowę nienawiści, na niewłaściwe i wrogie zachowania wobec ludzi. Tu każde zachowanie ma znaczenie. Tu każde zachowanie ma znaczenie. Tu ma znaczenie to czy ja sam zadbam o to, żeby, nie wiem, butelka trafiła do odpowiedniego kosza, albo żeby w ogóle trafiła do kosza. Tu ma znaczenie to, czy ja komuś zwrócę uwagę, żeby zabrał i ze sobą śmieci i posprzątał tym samym po sobie. Tu właśnie każde indywidualne zachowanie ma znaczenie. Ja o tym przed chwilą mówiłem, że jeżeli ktoś pyta mnie, panie prezydencie, co pan robi w tym obszarze, to ja mówię, poprawiając go, nie co ja robię, tylko co my robimy, co my wszyscy wspólnie powinniśmy zrobić, bo te kwestie związane z ekologią, z ochroną środowiska, to tak jak powiedziałem, matematycznie rzecz ujmując, są funkcją naszego wspólnego działania.
Kiedyś
gdzieś przeczytałam, czy usłyszałam takie zdanie, że gdyby każda kropla w oceanie powiedziała, że jest niepotrzebna, to nie byłoby tego oceanu. I to mi gdzieś tak utkwiło. Każdy ma wpływ. Nawet najmniejsza rzecz, nawet zrezygnowanie z tej jednej reklamówki zrywki ma znaczenie, bo coś to jest więcej niż nic. Więc warto to robić, warto o to dbać. Poza tym my jako konsumenci mamy bardzo duży wpływ na to, co robią duże koncerny. Zresztą wystarczy zobaczyć, co się dzieje w tej chwili w sklepach. Trend eko stał się bardzo modny w tej chwili. Więc to my, decydując, co kupujemy, co wkładamy do koszyka, dajemy sygnał dużym koncernom i one, mam nadzieję, że z czasem bliższym niż dalszym, zmienią swoje działania i będą bardziej eko. Potrzebujemy milionów ludzi nieidealnych, a nie garstki ludzi idealnych.
Słuchaliście pierwszego odcinka podcastu Hashtag Mniej Plastiku. Zapraszamy na stronę mniejplastiku.pl, gdzie znajduje się więcej informacji o plastiku i o tym, jak z nim walczyć na co dzień. Nazywam się Przemysław Przybylski. Podcast powstał w ramach działań edukacyjnych banku Crédit Agricole. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom, ekologowi Dominikowi Dobrowolskiemu, wolontariuszom, którzy wzięli udział w Bałtyckiej Odysei oraz każdemu, kto decyduje się żyć bardziej ekologicznie. Produkcja Earborn Media. Scenariusz i reżyseria Michał Kasprzyk. Montaż Paweł Badura. Muzyka Krzysztof Nowak.